Paschy, którą obchodzimy w naszej wspólnocie zawsze w drugą niedzielę miesiąca. Jest zawsze doskonałą okazją na to, by spoglądając na chleb i wino, elementy Wieczerzy Pańskiej, na nowo uświadomić sobie wartość i realny skutek dzieła odkupienia. Wartość i realny skutek dzieła odkupienia. To kolejna okazja, by ponownie zajrzeć głębiej w samego siebie i sprawdzić, czego już Bóg dokonał w moim życiu, a na co jeszcze Mu nie pozwoliłem czy nie pozwoliłam. Spójrzmy dzisiaj na dwa fragmenty, które chciałbym, abyśmy pod tym kątem rozważyli. Pierwsza rzecz, pierwsze pytanie i pierwsze hasło to jest dylemat: czekać czy działać? Zapraszam, abyśmy przeszli do fragmentu z Ewangelii Jana z 5 rozdziału, wersety 2-14. Pewnie doskonale nam znane, zapewne niejednokrotnie już do nich zaglądaliśmy, zapewne słyszeliśmy już kilka nauczań czy kazań na ten temat, ale może dzisiaj właśnie takim nastawieniem na autorefleksję w zderzeniu z Bożym Słowem odkryję coś szczególnego. Czytamy tu tak. Potem obchodzono żydowskie święto i Jezus udał się do Jerozolimy. A w Jerozolimie przy bramie owczej jest sadzawka zwana po hebrajsku Betesda. Otacza ją 5 kolumnat. W ich cieniu leżało mnóstwo chorych, niewidomych, ułomnych i sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie wody. W stosownym bowiem czasie anioł Pana stępował do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po tym, jak woda się poruszy, pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, niezależnie od tego, co mu dolegało. Był też wśród nich pewien człowiek, złożony chorobą od 38 lat. 38 lat to strasznie długo. 38 lat to znacznie dłużej niż przeciętny czas spłacania kredytu mieszkaniowego. Kto spłaca, wie, o czym mówię. 38 lat ten człowiek był złożony chorobą. Gdy Jezus go zobaczył i rozpoznał, że już długo nie domagał, zapytał: czy chcesz być zdrowy? Chory odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, który by mnie tuż po poruszeniu wody wrzucił do sadzawki, a zanim ja sam dojdę, inny wchodzi przede mną. Wówczas Jezus polecił: wstań, zwiń zaraz swe posłanie i zacznij chodzić. I chory natychmiast wyzdrowiał, złożył to, na czym leżał i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. Żydzi nagabywali więc uzdrowionego: jest szabat, nie wolno ci dźwigać posłania. Lecz on odpowiedział: ten, który mi przywrócił zdrowie, poleciłbym je złożył i zaczął chodzić. Kim jest ten człowiek, spytali, który ci to polecił? Lecz uzdrowiony nie wiedział, gdyż Jezus niepostrzeżenie oddalił się od zgromadzonego w tym miejscu tłumu. Potem, gdy Jezus spotkał go w świątyni, powiedział: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz więcej, aby nie stało ci się coś gorszego. Wtedy ten człowiek odszedł i powiadomił Żydów, że to Jezus przywrócił mu zdrowie. Trzy ważne rzeczy w tym fragmencie. Po pierwsze, informacja, że w Beteździe, w tej sadzawce, w stosownym czasie, albo jak Brytyjka mówi, od czasu do czasu, stępował anioł Pański i poruszał wodę. Tak jest i w naszym życiu, że często czekamy na spektakularne wydarzenie, które mogłoby nas porwać do działania. A przez większość czasu wypatrujemy zamiast działać. Nieraz czekamy na wielkie wydarzenie ewangelizacyjne, które ma być złotym środkiem do tego, aby przebudzić może nasze najbliższe otoczenie, zamiast może podejmować działanie. Jezus obserwuje właśnie takie wydarzenie. Spotyka człowieka, który bardzo długo już jest chory. Nie wiadomo, jak długo jest przynoszony w to miejsce, ale przynoszony z dziwnym nastawieniem, bo sam nie jest w stanie do tej sadzawki dojść. A jednak coś go ciągnie. Coś nie pozwala mu nie skorzystać z tej okazji. Dzisiaj nie znamy tej motywacji. Jedynie możemy się domyślać, że każdy chory szuka najmniejszej okazji do tego, by być zdrowy. Chociaż może na pozór to wydaje się wręcz nierealne. To nie ma znaczenia. A jednak to się dzieje. Ten chory też czeka w krużganku na poruszenie wody, chociaż sam wie, że nie ma osoby przy nim, która by go do tej sadzawki wrzuciła. Czy w naszym życiu nie ma też takich sadzawek? Czy czasami nie gromadzę się wokół takiej Betesdy, która dla mnie ma być tym czymś spektakularnym, które dokona mojego przełomu? Może, panowie, dla was New Life Center jest Betesdą, ale co takiego musi się zadziać, żeby właśnie ten przełom dokonał się w życiu? Czy musi znaleźć się ktoś, kto w sposób doskonałej terapii uwolni mnie od moich problemów? Czy też trzeba czegoś więcej? I tu czytamy właśnie, że pojawia się Jezus, który pyta tego chorego: czy chcesz być zdrowy? Nie wiem, czy zwróciliście kiedykolwiek uwagę na odpowiedź tego człowieka. Pytanie było: czy chcesz być zdrowy? A on odpowiedział: Panie, nie ma człowieka, który by mnie tuż po poruszeniu wody wrzucił do sadzawki, a zanim ja sam dojdę, inny wchodzi przede mną. Jezus dał jasne zaproszenie w pytaniu: czy chcesz być zdrowy? A ten człowiek odpowiedział swoim tokiem myślenia, pokazując na problemy, a nie na szanse. Problemy stały się treścią jego myślenia. On przychodził z nadzieją, ale jakby tej nadziei sam się pozbawiał, bo mówił: któż znajdzie się wokół mnie? Myślę, że i w naszym życiu zdarzają się sytuacje w relacji z Jezusem. Może i dzisiaj tego doświadczasz. Kiedy Jezus zaprasza cię do konkretnego działania, daje ci konkretne pytanie, a ty często odpowiadasz bardzo wymijająco, ponieważ nie wierzysz w swoje możliwości. I okej, Jezus nie chce, abyś wierzył w swoje możliwości, tylko chce, abyś słuchał się w serce swoich pragnień. Tego chorego pytał: czy jesteś zdrowy? Jakie pytanie słyszysz od Jezusa, może każdego dnia, może czasami? Jakie masz przeświadczenie, które nadaje ci ton tego, że coś Jezus chce zmienić w moim życiu? I jaką masz postawę? Nie, może nie dzisiaj. Nie, chyba nie dam rady. Nie, ja za sobą znam Słowo Boże, aby iść do tej osoby. Nie, ja miałbym być liderem? Nie, niemożliwe. Ale na wszystkich kartach Biblii spotykamy też takie postawy. Pamiętamy doskonale Mojżesza, którego Bóg postawił i mówi: pójdziesz, poprowadzisz mój naród. Czy zadał tam pytanie? Czy jesteś przygotowany, czy jesteś gotowy, Mojżeszu, żeby podjąć takie wyzwanie? Nie, pójdziesz, poprowadzisz naród. A Mojżesz co odpowiedział? Panie, ale ja jestem niewymowny. Ja nie dam rady. Tutaj pytanie jest: czy chcesz być chory? Czy chcesz być zdrowy, przepraszam. Czy chcesz być zdrowy? A ten chory wskazał na problemy. Jak jest w moim życiu? Jak jest w moim życiu? Na co czekam? Czy słyszę to pytanie Jezusa. A może dzisiaj jest taki moment przełomowy. Patrząc na ten stół, na symbol ofiary złożonej właśnie na krzyżu Golgoty. Czy widzę w tym szansę też dla siebie? Na co czekam? Czy ponownie będę czekał na spektakularne wydarzenie? Czy dzisiaj faktycznie czuję, że Chrystus chce mnie wykorzystać do konkretnego dzieła? Wpisz dzisiaj w tym konspekcie na to odpowiedź na to pytanie. Jak ono brzmi? Jaka jest moja odpowiedź? Czy chcę być właśnie porwany do tego czynu? Czy modląc się o pewne rzeczy, do końca sobie zdaję sprawę, że Bóg już do tego mnie przygotowuje? Ja dzisiaj też dostałem lekcję, chociażby z tymi konspektami. Modliłem się realnie o to, żeby zabrakło, a jednak wyliczyłem 32 konspekty. Nie przewidywałem, że przygotowując to kazanie, to nauczanie, to będzie też dla mnie. I to jest wspaniałe, bo wiem, że to działa, że to ma praktyczny wymiar. Odpowiedz na wezwanie, które brzmi, jak brzmi, co w tobie, w twojej duszy gra? Do czego czujesz się powoływany? Jeśli jesteś w Chrystusie, wiesz, że Bóg obdarował cię darami Ducha Świętego. Albo może jeszcze nie zaistniał przełom w twoim życiu. Może jesteś przy tej Beteździe i czekasz, aż ktoś zrobi porządek w twoim życiu za ciebie. Jezus tobie zadaje pytanie. Czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz być nowym człowiekiem? Czy dzisiaj dam Bogu odpowiedź? Tak. Oddaję tobie swoje życie, bo wiem, że ofiara złożona na krzyżu Golgoty była ofiarą także i za mnie. Moi drodzy, ten fragment ma też trzecią istotną rzecz, o której też chcę dzisiaj powiedzieć właśnie w atmosferze naszego spotkania przy Pamiątce Wieczerzy. Pan Jezus spotkał tego człowieka, który już był uzdrowiony, który doznawał fascynacji z tego uzdrowienia, ale widać, że to uzdrowienie chyba nie wpłynęło w ogóle na jego duchową przemianę. Bo kiedy go spotkał, Pan Jezus mówi: nie grzesz, aby nie stało ci się coś gorszego. Moment nowego narodzenia, moi drodzy, jest czasem właśnie takiego uzdrowienia, gdzie przepełnia nas radość. Ale myślę, że to jest też czas, kiedy tym bardziej powinniśmy wzbudzić czujność nad tym, co dzieje się w naszym życiu, aby czasami nie przeoczyć istotnych rzeczy. W Ewangelii Łukasza, 11 rozdziale 24-26 czytamy tak. Gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przemierza miejsce bezludne w poszukiwaniu wytchnienia, lecz gdy go nie znajdzie, mówi: wrócę do mojego domu, tam skąd wyszedłem. Jeśli przychodzi i zastaje dom wysprzątany i przyozdobiony, wtedy idzie, bierze ze sobą 7 innych duchów, bardziej zepsutych od siebie. Wchodzą tam i mieszkają, i końcowy stan tego człowieka staje się gorszy, niż był na początku. Pan Jezus wiedział, o czym mówi do tego człowieka. Nie grzesz, aby nie stało ci się coś gorszego. Kiedy doznajemy nowego narodzenia, to Pan Jezus, mówiąc obrazowo, wyrzuca z naszego życia tego studenta, który jest leserem i mieszka w tym naszym akademiku, jakim jest życie. Robi tam totalny porządek. Ale ten student ma skłonności do tego, aby wracać. I kiedy wraca, widzi, że wysprzątane jest więcej tam jeszcze miejsca do tego, aby nabroić, wtedy bierze jeszcze kolegów, aby to brojenie przyniosło większy efekt. Pan Jezus, dając nam nowe narodzenie, też wzbudza naszą czujność do tego, aby to nowe życie pielęgnować. Apostoł Paweł mówi: rób dobry użytek ze swojego zbawienia. A więc to jest sugestia dla nas, abyśmy właśnie w takiej czujności chodzili. Dzisiaj, patrząc na ten stół, mogę zadać sobie też to pytanie. Jak wygląda moje życie w Chrystusie pod kątem czystości? Czy faktycznie jestem tak czujny, że to Bogu oddałem całe swoje mieszkanie i nie ma szansy na powrót czegokolwiek starego z mojego poprzedniego życia? Bo to jest właśnie ten powrót, o którym mówią te fragmenty. Kolejny fragment, który właśnie do tego też może się odnosić, pochodzi z Ewangelii Mateusza, 13 rozdział 24-30. Jest to przypowieść o konkolu. Ale chciałbym, abyśmy na tą przypowieść spojrzeli też troszeczkę z innego punktu widzenia, właśnie w takiej atmosferze autorefleksji. Mateusza, 13 rozdział, 24-30. Opowiedział im też inną przypowieść. Królestwo niebios przypomina człowieka, który na swojej roli posiał dobre ziarno. Lecz kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel. Nasiał tam konkolu i odszedł. Gdy zboże podrosło i zawiązały się kłosy, pokazał się też konkol. Przyszli więc służący i pytają gospodarza: Panie, zdaje się, że obsiałeś rolę dobrym ziarnem. Skąd się tam wziął konkol? To sprawa nieprzyjaciela, odpowiedział. Czy chcesz więc, zaproponowali, byśmy poszli i go usunęli? Nie, zdecydował gospodarz, bo zbierając konkol, moglibyście powyrywać pszenicę. Niech rosną razem, poczekajmy do żniw. Wtedy powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol, powiążcie go w snopy i spalcie. Pszenicę natomiast przenieście do mego spichlerza. Konkol, to co jest przetłumaczone właśnie na język polski w ten sposób, to rodzaj rośliny, która często potrafi wmieszać się w ziarno zasiewane zbożem, ziemię zasiewaną zbożem. Przez początkowy okres czasu ono rośnie bardzo podobnie wyglądając do zboża. Na etapie właśnie tego pierwszego wzrostu jest prawie że identyczne, nierozpoznawalne. Poza tym ono szczepia się i zaplątuje z korzeniem tej rośliny. Dopiero kiedy pojawiają się kłosy, jest łatwo rozpoznawalne. W tej przypowieści właśnie ten siewca mówi: nie róbcie pochopnych kroków, aby, jak to niektórzy mówią, nie wylać dziecka z kąpielą. Czy w naszym życiu czasami nie zaobserwujemy takiego konkola? Oczywiście tą przypowieść Pan Jezus dalej wyjaśnia, mówiąc o tym, że ziemia to świat, siewca to Pan Jezus, ziarno to Słowo Boże, ale myślę, że można do tej przypowieści podejść bardziej osobiście, patrząc na to, co może i w moim życiu czasami nie wychodzi. Może w tej przypowieści znajduję odpowiedź dla swoich słabości. Co tak jest, co takiego istnieje, że z pewną rzeczą nie mogę sobie dać rady? Co jest, że jeśli jestem nowym człowiekiem, to jednak gdzieś tam ta moja stara natura wychodzi? Myślę, że właśnie to może być ten konkol, który gdzieś tam został posiany i przesypiając pewne rzeczy pozwoliliśmy na wzrost. Widzimy, że w otoczeniu Pana Jezusa też takie konkole bywały. W Łukasza 22:1-4 czytamy o Judaszu. Zbliżało się święto Przaśników, zwane Paschą. Arcykapłani i znawcy prawa w obawie przed ludem wciąż szukali odpowiedniego sposobu na rozprawienie się z Jezusem. W tym czasie w jednego z grona 12 Judasza, zwanego Iskariotem, wstąpił szatan. Odszedł więc i uzgodnił z arcykapłami oraz dowódcami straży świątynnej plan wydania Jezusa. Jeden z 12 najbliższych uczniów, którzy obserwowali Jezusa, którzy chłonęli Jego naukę, którzy widzieli jego wspaniały autorytet przesiąknięty miłością i dobrocią. A jednak ten jeden odpadł. Ten jeden miał w sobie ten konkol, który spowodował taki owoc. Oczywiście było to planem Bożym, aby do tego wydania doszło, ponieważ wiemy, że Jezus musiał umrzeć i złożyć ofiarę. Ale jednak to się zadziało. Pan Jezus też nie wyciął od samego początku tego człowieka, bo on miał też element planu właśnie w całej tej historii. Piotr, apostoł Piotr, ten najbardziej gorliwy, ten, który zawsze był blisko Jezusa, ten, który chciał się odznaczyć tą swoją gorliwością, też miał chwilę słabości. Też w jego życiu było coś, co jakby wychodziło na jaw w sytuacjach ekstremalnych. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus pytał uczniów o tym, za kogo ludzie go uważają? To nikt inny jak Piotr rozpoznał w nim Chrystusa. Powiedział, ty jesteś Chrystus, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga. A chwilę później Piotr, i to możemy czytać w Mateusza 16 rozdziale od 22 do 23, mówi słowa, które nie podobają się Jezusowi. Piotr wziął go wówczas na stronę i zaczął upominać. Niech cię Bóg przed tym zachowa, Panie. To ci się nie może zdarzyć. On jednak obrócił się i powiedział Piotrowi, zejdź mi z oczu, szatanie. Nakłaniasz mnie do odstępstwa, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Nie przekreślił Piotra, ale dał mu lekcję. Czy w moim życiu nie zdarzają się takie konkole? Czy sam mam nieraz dylemat przed tym, że jak w takiej sytuacji ja, osoba, która mogę śmiało sobie powiedzieć, że zaufałem czy zaufałam Chrystusowi, w takiej sytuacji zachowałem się w ten sposób? Jak to było możliwe, że takie słowa wyszły z moich ust? Sytuacje ekstremalne objawiają często prawdziwą naturę człowieka. I to jest właśnie ten moment, kiedy mogę rozpoznać ten konkol, którego wcześniej nie jestem w stanie wyciąć, bo może wyciąłbym z siebie też dobre rzeczy. Na czym to by polegało? Może zbyt mocno skupiałbym się na tym, żeby odkryć to, co jest złe. A to nie pozwoliłoby, by cieszyć się radością chodzenia z Chrystusem. Dlatego jest ten moment żniwa, o którym mówi Pan Jezus. Rozpoznasz też w swoim życiu to, co akurat powoduje w tobie takie, a nie inne zachowanie. To, co może ciebie krępuje. I tutaj znajdziesz odpowiedź, jak to jest, że nie mogę wzrosnąć duchowo. Jak to jest, że nie mogę zaistnieć w tym świecie, w nowym życiu w Chrystusie. Może właśnie jest ten konkol. Piotr miał możliwość odkrycia tego w sobie. Czy ja też nieraz łapię się na tym, że to nie jest owoc nowej natury, czy to zachowanie, mówienie nie jest owocem nowej natury w Chrystusie? Do tego potrzeba autorefleksji. Ja nie dam nikomu na to odpowiedzi, ale każdy z nas ma teraz czas na to, aby spojrzeć na samego siebie i zobaczyć, czy coś takiego nie jest. Oczywiście ten czas wzrostu dobrego zboża i konkolu to jest czas też w przełożeniu na nasze życie, kiedy mamy skupiać się na wzroście mojej wiary, a nie na tym, żeby szukać i kumulować niechęć do samego siebie z pewnych zachowań. Pan Jezus mówi, że te rzeczy zostaną z Jego mocą wyrzucone z naszego życia. Ja nawet na tym nie muszę pracować, ale mam czas na to, abym w swojej autorefleksji umiał to rozpoznać i w porę oddać to Bogu, bo On chce zrobić z tym porządek. On chce to wyrzucić do pieca ognistego. On chce zmienić moje życie. Tak jak było w przypadku Betesdy, tak samo i w tym momencie. Jeśli odkrywam coś w swoim życiu, to Chrystus nie chce, abym sam z tym walczył, ale abym mu to oddał. Chrystus chce, abym był zdrowy, a nie skupiał się na metodzie, jak do tego zdrowia dojść. Chrystus chce, abym był aktywny, a nie skupiał się w metodzie tego, jak nabrać mądrości chodzenia w Chrystusie. Jeśli powołał mnie do nowego życia w swojej łasce, to znaczy umieścił mnie w miejscu, w którym On chce zrobić ze mnie dobry użytek dla innych. Jestem tym samym Bogu bardzo potrzebny. On mnie powołał do tego, abym teraz, chodząc jako nowy człowiek, stał się też zachętą dla innych, stał się wskazówką dla innych. On chce, abym rozpoznawał pewne niedomagania w swoim życiu, ale nie abym na tym koncentrował swoje całe życie i popełniał może błędy, aby coś, co jest gdzieś tam moim mankamentem, nie przejęło kontroli nad moim życiem i nie pozwoliło mi wzrosnąć, aby pojawił się głos. Chrystus jest tym, który otacza nade mną opiekę. Czy patrząc na ten stół, właśnie też to odczuwam, że spotykamy się zawsze przy stole pamiątki wieczerzy, aby spojrzeć na ten aspekt, że Chrystus umarł też za moje słabości, aby je przemienić w cudowny kłos dobrego owocu. Co jest moim konkolem w życiu? Co w pierwszej kolejności chciałabym, czy chciałbym Chrystusowi oddać? Czego bym chciał dokonać teraz, przed właśnie pamiątkiem wieczerzy? Co chciałbym zaobserwować za jakiś czas w moim życiu? Jeśli Chrystus dzisiaj mówi do mnie, to jak ja mu odpowiadam? Wykręcając się, kalkulując koszty, patrząc na swoje możliwości, umiejętności, czy też mówię: tak, Panie Jezu, chcę, żebyś to dokonał w moim życiu. Chcę być taki, do czego mnie powołujesz. Weź ze mnie wszystko to, co krępuje też Twoje możliwości, bo chcę doświadczyć pełni życia w Twoim Duchu Świętym. Jak to przenieść na grunt życia codziennego? Po pierwsze, odpowiedz na zaproszenie Jezusa tak, jak On tego oczekuje. Jeśli On dzisiaj mówi do ciebie: chcę cię uwolnić z nałogów. Jeśli On mówi do ciebie: chcę cię poprowadzić jako tego, który będzie tworzył grupę domową, czy stanie się liderem w jakiejś części działalności Kościoła, to odpowiedz mu: Panie Jezu, chcę. Dokonaj tego cudu. Nie chcę czekać, aż w odpowiednim czasie poruszy się woda Betesdy, ale chcę tego doświadczyć tu i teraz, bo Ty możesz tego dokonać. Chcę, abyś zmienił moje życie. Jeśli zmieniłeś moje życie, chcę, żebyś zmienił też moje myślenie. Chcę, żebyś zabrał myślenie o moich ograniczeniach, bo Ty jesteś Panem mojego życia. Wysprzątałeś moje mieszkanie po to, aby w nim w pełni zamieszkać, a nie aby ci studenci wrócili. Czy tego chcę? Jeśli tak, to jest pierwszy element. Druga rzecz, to nie skupiaj się na swych słabościach. Wzrastaj duchowo. W drugim liście Piotra 1:3 czytamy tak: Jego boska moc, uwaga, obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał swej własnej chwale i wspaniałości. Co otrzymaliśmy? Co jest nam potrzebne? Wszystko. Wszystko jest nam dostępne, ale bierzemy to wtedy, im bardziej Go poznajemy, w miarę poznawania. Czy znam Chrystusa w pełni Jego mocy boskości? Czy tylko wiem o Nim, że On jest w stanie to uczynić? To są dwie różne rzeczy. Czy poznałem Jego moc i czy wierzę w to, że On może tego dokonać? Czy też tylko opieram się na tym, tak, Pismo Święte o tym mówi. Ale jak to jest w moim życiu? Czy pozwalam Bogu, aby doświadczył tego ze mną? Abym ja mógł o tym też powiedzieć innym. W jaki sposób mogę go poznawać? Jak mam prowadzić swoje życie? Apostoł Paweł na początku listu do Rzymian mówi, że z wiary w wiarę, a więc od wiary się zaczyna, ale wiarę się pielęgnuje. W ten czwartek rozpoczynaliśmy cykl spotkań wokół tematu zasady duchowego wzrostu. Jeśli chcesz dołączyć do tej grupy czwartkowej, jeśli chcesz dołączyć do tej grupy duchowego wzrostu, to jest fajny temat do tego, aby właśnie poznawać Jezusa. Nie dowiadywać się o Nim, ale poznawać Jezusa i doświadczać tego na własnym życiu. Ostatnio mówiliśmy właśnie na temat wiary. Kolejne tematy przed nami. Poznawaj właśnie Pana Jezusa. Poznawaj Go też przez lekturę codzienną Słowa Bożego. W myśl takiego hasła. Poznaję teoretycznie, by działać praktycznie. Poznaję teoretycznie, by działać praktycznie. Czyli przed każdym otwarciem Pisma Świętego pomódź się. Panie, otwórz moje oczy na Twoje słowo. A co zrozumiem? Wprowadzę w życie. A nie spróbuję, przemyślę, przekalkuluję, zbadam swoje umiejętności. A co zrozumiem? Wprowadzę w życie. Poznawaj Chrystusa każdego dnia. Nie zaniedbuj lektury Bożego Słowa. Tam właśnie w Słowie Bożym znajdziesz Jego prawdziwe oblicze i stosuj to w swoim życiu. Poznawaj teoretycznie i działaj praktycznie. Amen. Moi drodzy, powstańmy.